Strefa samorządowa.
13,5 minuty po godzinie 9. Dzisiaj strefa samorządowa Radia Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście: Magdalena Majewska, burmistrz Kępis. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Radna Rady Miejskiej w Słupsku, Słupsk wspólnie, Beata Kątnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed świętami jesteśmy. Nie będę pytał, czy umyte okna, bo wójt musiałby się tłumaczyć, czy pomagał żonie, czy się zaangażował w porządki
domowe.
Myślę,
że pan wójt to sam myje, nawet na żonę nie patrzy.
Okna są umyte.
Okna są umyte, to najważniejsze. Nie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to się spotkać i z rodziną i spędzić ten czas bardzo dobrze. Ale czy święta, czy nie święta, to tematów samorządowych nie brakuje. Gospodarka komunalna wciąż budzi wiele pytań, zwłaszcza ta gospodarka odpadowa. Chyba nie ma samorządu, bo tak przeglądałem sobie wczoraj też sprawozdania z wykonania budżetu. Chyba nie ma samorządu, który by do gospodarki odpadowej nie dopłacił, bo niestety ta dziura w budżecie tych właśnie odpadów jest dość spora, zwykle około 10%. Po prostu osób deklarujących opłatę za śmieci jest dużo mniej niż tych, którzy w rzeczywistości te śmieci produkują. Ma być większa odpowiedzialność producentów, tak zwany ROP, czyli po prostu ten, kto wytwarza jakiś produkt, będzie musiał w tej cenie tego produktu zawrzeć też opłatę za zagospodarowanie odpadów. To jest pytanie, czy to zatrzyma wzrost cen dla mieszkańców. Magdalena Majewska jako pierwsza, bo u was funkcjonuje od kilku lat taki eksperymentalny system, nazywa się SMOK. Proszę wyjaśnić, tak, o co chodzi.
System monitorowania odpadów komunalnych, czyli taki, no trochę mieszkańcy na to mówią Big Brother. Wiemy dokładnie, kto ile jakich odpadów oddaje.
Przerażające.
Żeby, ale no niestety w takich czasach, szczególnie przy budynkach wielorodzinnych, gdzie mieszkańcy są anonimowi i nie wiemy dokładnie, kto ile jakich odpadów oddaje, no i co najważniejsze, że ich nie segreguje. I tu niestety widzimy różnicę między domami jednorodzinnymi a budynkami wielorodzinnymi.
Łatwiej zachować ten porządek i tą dyscyplinę, tak?
Tak, łatwiej, jeżeli wiemy, kto te odpady wytworzył, kto te odpady oddaje, to wtedy wiemy, że ta osoba się stara, żeby te odpady były posegregowane. Niestety w budynkach wielorodzinnych mieliśmy taką sytuację, że w budynkach spółdzielni mieszkaniowej musieliśmy tą opłatę policzyć razy dwa, bo odpady nie były segregowane. To jest przykre, szczególnie dla mieszkańców, którzy się starają. Ale wiadomo, że trudno wyłapać tych, którzy się nie starają.
No bo w budynku wielorodzinnym jest tak, że jedna osoba narozrabia, a karę płacą wszyscy.
Dokładnie.
To się ma zmienić podobno. Widziałem jakieś zapowiedzi Ministerstwa Środowiska i Klimatu, że ma być to jakoś rozróżniane, ma być większa możliwość pewnej elastyczności u samorządowców, tylko koniec końców przychodzi rachunek z PSZOK-a czy ze składowiska odpadów i wy musicie za to wszystko zapłacić.
My to musimy, mało tego, musimy osiągnąć poziomy recyklingu, czyli musimy osiągnąć poziomy odpadów podzielonych na frakcje.
Bo za brak tego poziomu też są kary.
Płacimy kary, no to płacą mieszkańcy.
Dobrze, a ten SMOK w Kępicach to jak to działa, tak w żołnierskich słowach?
To działa tak, że żeby wyrzucić odpady, trzeba wziąć naklejkę i tą naklejką możemy otworzyć sobie odpowiedni
pojemnik. Tam jest kod QR, tak?
Tam jest kod QR.
Czy kreskowy? Nieważne.
No, jest kod kreskowy akurat, czy QR, to jest mniejsza. Wiemy, kto, jaka rodzina się, jaki lokal się loguje, ile jakich odpadów, one od razu są ważone. Czyli tutaj mamy wydruk w Excelu, możemy cały czas na bieżąco sprawdzać, i która rodzina, który lokal, ile jakich odpadów produkuje, ile jakich wyrzucił. Jeżeli widzimy, że tylko na przykład zmieszane, no to wiemy, że czerwona lampka się zapala, że trzeba ich wezwać, ewentualnie i zapytać, co jest nie tak. Jeżeli jest mało odpadów, a naraz jest dużo, no to też wiemy, że coś się wydarzyło, że ktoś się wprowadził, ktoś tam dodatkowo mieszka, a wiemy, ile mniej więcej na osobę przypada odpadów. No jest to praca żmudna.
Dobra, ale ten system poprawił wam i te wskaźniki i tą segregowalność, czy nie?
Na razie testowany jest system, no ale już dobra wiadomość, bo dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego pieniądze, ogromne tej podziękowania dla marszałka Struka za zrozumienie naszego problemu, i dodatkowe kilkanaście takich instalacji powstanie na terenie Kępic. Ten pierwsza instalacja jest to instalacja podziemna, czyli te kosze praktycznie nie widać ich na zewnątrz. Te kolejne instalacje będą na zasadzie wiatr, okamerowane, będziemy wiedzieli, kto wchodzi, kto ile jakich odpadów wyrzuca.
Te podziemne to taki skandynawski model.
Skandynawski, ale no nie w każdym miejscu w Słupsku możemy,
można,
ze względu na to, że uzbrojony jest teren, dużo sieci w ziemi się znajduje. A jeżeli chodzi o ROP, to ja myślę, że to jest oczekiwanie samorządu. samorządowców, chyba wszystkich w naszym kraju, dużo śledziliśmy, jak ta sytuacja wyglądała, jak ministerstwo reagowało. I myślę, że wszyscy samorządowcy nie mogą się doczekać, kiedy ten system zacznie funkcjonować.
Ja tak sobie przejrzałem wczoraj tę dyskusję, to są takie trochę przeciąganie liny, bo z jednej strony producenci tych wszystkich produktów i opakowań mówią, że no to my będziemy musieli podnieść ceny, potem się to przerzuca na handlowców, a na końcu to zapłacą za wszystko klienci. Dawid Litwin, ja pamiętam taką akcję, zachęcaliście mieszkańców, że nie będzie kar, tylko proszę zadeklarować prawdziwą liczbę osób w gospodarstwie domowym, to wtedy, prawda, przymkniemy oko, damy tutaj taką dyspensę, to się jakoś powiodło, ktoś tam się zdecydował.
Tak, panie redaktorze, zrobiliśmy i kilkanaście osób dopisało nam się do systemu, ale też podobną akcję zrobiliśmy w momencie, kiedy wybuchła pandemia i rozdawaliśmy maseczki dla naszych mieszkańców. Zachęcaliśmy do tego, aby mieszkańcy podawali prawdziwą liczbę osób, które są w systemie gospodarowania odpadami. Wówczas na jednego mieszkańca przypadały dwie maseczki i kilkadziesiąt wówczas osób dopisało nam się do systemu, ponieważ przyszło po maseczki do urzędu, nie było ich w systemie i postanowili się dopisać. Ten system gospodarowania odpadów jest bardzo złożonym systemem i my jako samorządowcy tak naprawdę jesteśmy listonoszami i pośrednikami między firmą, która odbiera od nas odpady i zagospodarowuje te odpady, a między mieszkańcem, który ponosi opłaty za gospodarowanie odpadami. My ogłaszamy przetargi na odbiór odpadów. W przypadku gminy Potęgowo negocjujemy kwotę zagospodarowania odpadów i ten system z natury rzeczy powinien się bilansować. Czyli kwotę z przetargów powinniśmy podzielić przez ilość mieszkańców w systemie i ten system powinien się bilansować. W naszej gminie tak się nie dzieje. W tamtym roku dopłaciliśmy 500 000 zł do systemu gospodarowania odpadami. Też ze względu na to, że mamy mieszkańców, którzy oszukują i nie deklarują prawidłowej liczby osób w gospodarstwie domowym. Wprowadzamy różnego rodzaju udogodnienia. Wprowadziliśmy pojemniki, dostarczyliśmy naszym mieszkańcom. Wprowadziliśmy też naklejki na pojemniku, które są bardzo dużymi naklejkami, które informują o ilości osób w danym gospodarstwie.
A to sąsiad od razu widzi, domowym. Że jest na przykład trójeczka na pojemniku, a tam mieszka 5 osób i co wtedy?
Widzi i mieliśmy telefony informujące o tym, że sąsiad oszukuje i zachęcamy też do tego, aby...
No relacji sąsiedzkich to nie poprawia
ale
chyba.
Ale panie redaktorze, przede wszystkim chodzi o to, że w systemie brakuje nam 800 osób i każdy
na
płacący na 5300 osób mamy w systemie, a 6 tysięcy zamieszkuje gminę Potęgowo. I dzisiaj każdy z mieszkańców, który płaci za odpady, zdaje sobie sprawę z tego, że również płaci za tego, który oszukuje. I tak nie powinno być. Bardzo ciężko jest wyegzekwować tą prawdomówność w deklaracjach odpadowych, ale staramy się szukać takich narzędzi, żeby tak się stało. Wracając do sedna tematu, czyli do rozszerzonej odpowiedzialności producenta, uważam, że byłoby to doskonałe narzędzie dla stabilizacji systemu gospodarki odpadami i dzisiaj trzeba sobie powiedzieć, że brak ropu powoduje, że nasi mieszkańcy z roku na rok będą płacić coraz
ale
większe...
Ale wytłumaczmy może przeciętnemu mieszkańcowi Pomorza, co tak naprawdę się zmieni, gdy ta odpowiedzialność wejdzie rozszerzona...
Rozszerzona odpowiedzialność producenta polegać ma na tym, że ten, który wytwarza produkt, ma być odpowiedzialny za cały cykl życia produktu, aż do momentu, kiedy staje się on...
Razem z opakowaniem.
Czyli wyprodukowałem opakowanie, w którym na przykład jest jakiś napój tak? I w cenie tego napoju muszę zawrzeć koszt recyklingu czy zagospodarowania odpadów tego opakowania.
Jeszcze dochodzi system kaucyjny.
No dobrze.
Tego, bo to będzie funkcjonowało razem z systemem kaucyjnym.
Zawrzeć opłatę tego opakowania, ale odpowiadać za to opakowanie aż do momentu, kiedy stanie się odpadem.
Okay.
I bardzo duża ilość tego odpadu będzie to odpad, który będzie mógł być poddany recyklingowi. Więc jaką wysokość ten producent powinien wprowadzać, jaką wysokość powinien opłacać? Uważam, że taką kwotę netto, czyli odliczać też koszty i zyski, potencjalne zyski z przetworzenia odpadu na produkt, który dalej będzie poddany recyklingowi i wróci do ponownego użytkowania. I dzisiaj ten ciężar za producentów opakowań ponoszą nasi mieszkańcy, a tak nie powinno być. My jesteśmy przed uchwaleniem nowej stawki na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Dzisiaj domyślam się, że nie będzie niższa.
Dzisiaj ta stawka wynosi w Potęgowie 26 zł od osoby. Z kwoty, którą mamy po przetargu i i po negocjacjach, przeliczając na ilość osób z deklaracji śmieciowych, ta kwota powinna wynosić 35 zł.
To jest znaczny wzrost.
Jesteśmy przed spotkaniem z Radą
Gminy.
Ale
i tak nie najdrożej.
Pewnie.
No tak, są droższe.
Są droższe.
Oczywiście. A im dalej do Pszoka, im dalej do składowiska odpadów, tym jest jeszcze drożej.
Będziemy dyskutować z Radą Gminy. Pewnie będzie to niższa kwota, bo też zdecydujemy się na dopłatę do systemu, bo dzisiaj prawo pozwala, żeby samorząd dopłacał do systemu. Ale też nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to była dopłata w wysokości 500 000 zł, tak jak w roku 2024. Więc taka dyskusja przed nami w piątek po świętach i będziemy ustalać stawkę na kolejny rok.
Radna Beata Kątnik.
Myślę, że system miał zapobiegać wysypiskom śmieci w lasach i w niedozwolonych miejscach. No i jakoś się też nie do końca sprawdza, bo dalej mamy...
Nie zauważyłem.
Mamy te śmieci w lasach.
Jeździmy rowerami, widzimy, co się dzieje, opony jakieś porzucane albo odpady budowlane po remoncie łazienki.
Tak. I tu trzeba powiedzieć, że mamy problem z różnego rodzaju śmieciami, właśnie między innymi tymi oponami, remontowym i nie tylko. I myślę, że nikt jeszcze nie wymyślił takiego systemu, który by się sprawdził i który by równoważył koszty wywózki śmieci z miasta. Ale to też prawdą jest, że my jako mieszkańcy jesteśmy źle wychowani. Tak ogólnie mówiąc, bo sami doprowadzamy do takiej sytuacji, a potem narzekamy, że śmieci są drogie. W mojej kamienicy mieszka sporo obcokrajowców i oni wyrzucają śmieci wszystko... Do jednego worka.
Może nie wiedzą, że jest segregacja.
I właśnie do tego zmierzam, że w Słupsku jest bardzo dużo osób obcokrajowych i ja nie spotkałam się, żeby na pojemnikach śmieciowych był napis, do którego co wrzucamy. Dla nich każdy pojemnik jest dobry do wyrzucenia tego zbiorczego...
Ale to musiały być napisy w języku angielskim, ukraińskim i ostatnio też hiszpańskim, bo spora grupa Kolumbijczyków się pojawia.
Ale panie redaktorze, musimy się dostosować do tego, że musimy edukować. Tak? Bo jedną rzeczą jest to, że nie mamy odpowiedniej liczby użytkowników, czyli ile nas mieszka w danym mieszkaniu, a drugą rzeczą jest to, że ci ludzie po prostu są nienauczeni tego, bo w ich krajach nie było takiej potrzeby. I ja od wielu lat jeżdżę do Niemiec i tam jest segregacja tak szczegółowa, że ja jak przyjeżdżam, to muszę się znowu przestawić, bo szukam jeszcze na kolory szkła, tak? Gdzie ja bym tu miała postawić. A zatem można wychować
obywateli. Ale też nie popadajmy w absurd, że będziemy mieli po 10 czy 12 pojemników pod domami czy w domu.
Ja myślę, że czekając na ten ROP, bo ja to też ta odpowiedzialność producenta, że sami kupujemy. Ja bym chciała mniej odpadów produkować, ale czasami nie mogę, bo ja kupuję jakąś rzecz w sklepie.
Dokładnie.
Tego opakowania jest tyle. I trzeba przyznać, że nawet my tutaj wychowani, którzy chcemy segregować, mamy problemy czasami z tym, gdzie, co, do którego
to ja postawię pytanie, czy w waszej opinii jest tak, że jeżeli wejdzie ta odpowiedzialność rozszerzona producenta, to sami producenci zaczną dokładnie kalkulować, ile tego opakowania powinno być w opakowaniu. Bo dzisiaj to jest po 4 razy pakowane.
I też to, co pani powiedziała, żeby jeszcze było właśnie do tego, gdzie wyrzucamy.
Że kosz, niech będzie na tym opakowaniu malutkie ikonka kosza w kolorze na przykład.
Żółtym albo niebieskim.
Bo my też mamy problem. Ja nieraz patrzę plastik a plastik. Czy nie wiem, czy ten plastik jest do zmieszanych, czy ten plastik jest do plastików. Bo nie każdy plastik, tak samo opakowania szklane. Jak się talerz stłucze, to już my go nie możemy doszkładać. Tak? Tylko opakowania szklane są do koszy, gdzie jest szkło. Mało tego.
Nie wiem, ja mam 5 pojemników pod domem.
Różne ripoki inaczej przyjmują i nieraz zależy od sitek.
No ale w dalszym ciągu wracamy do edukacji. My musimy cały czas pokazywać gdzie, co i jak i myślę, że bez tego też się nie uniknie. Ja nie ukrywam też, że naturalną rzeczą jest, będąc w krajach zachodnich, że ja idę z surowcami jeźdźcem wtórnym. Ja za niego płacę i oddaję normalnie i ja się nie wstydzę i ja mam, że tak powiem, to naturalnie to wychodzi.
No właśnie,
tak?
Czy waszym zdaniem na przykład takie automaty do oddawania opakowań szklanych, one, ale powszechne, no tak, na dużą skalę, one mają jakąś rację bytu w Polsce? Dawid Litwin.
Uważam, że tak i też powinny zostać wprowadzone jak najszybciej. Ja w momencie, kiedy przebywałem w Norwegii, tam pracując w 2008 roku, już tam obserwowałem te automaty, tam korzystałem z tych
15
automatów.
15 lat temu to było.
No właśnie, słusznie redaktor zauważył. I tam w momencie, kiedy kupowaliśmy napój w butelce plastikowej, czy w puszce, czy w szklanej, wiedzieliśmy, że jak będziemy szli następny raz do sklepu, to zabierzemy ze sobą tą butelkę, puszkę, czy inne opakowanie, oddamy do automatu i za paragon, który z tego automatu otrzymamy, to kwota z tego paragonu pomniejszy nam kwotę rachunku, jaki mamy zapłacić.
Ja widziałem takie rozwiązanie na stadionie w Niemczech piłkarskim, gdzie się kupowało taki złocisty napój i płaciło się powiedzmy 3 czy 4 euro, ale jak się ten kubeczek plastikowy odniosło, to euro oddawali i to od razu załatwiało sprawę zostawiania tych kubków gdziekolwiek.
I to stosując te automaty, pozbędziemy się puszek, butelek i takich opakowań przy drogach, przy torach kolejowych, w lesie. Będą osoby, które nie będą chciały zawracać sobie głowę tym, żeby zanieść z powrotem tą butelkę czy puszkę, ale będą też osoby, które pod ten pieniądz się schylą. I
dobrze,
na tym
a jak załatwić taką sprawę? Bo to mi kiedyś pewien człowiek zgłosił, podjechał pod jego nieruchomość samochód bez tablic rejestracyjnych, zamaskowany człowiek wysiadł, wyrzucił mu pod bramę 8 opon i odjechał. I od tego momentu te opony są kłopotem tego człowieka, na którego posesji te opony zostały. Magdalena Majewska, co z tym zrobić? Bo to jest nie do złapania.
Tak, chociaż mamy przypadek, znamy przypadek, opony w lesie, w nadleśnictwie Warcino, gdzie strażnik leśny się uparł i znalazł, bo każde opony też mają swoje kody. I znalazł po tym kodzie, doszedł, w którym zakładzie mechanicznym
to
było
wymieniane.
Ale to musiał
być strasznie uparty.
Był uparty i znalazł. I mi się wydaje, że a co szkodzi, takie kody, tak? Żeby były te opony, żeby miały swojego właściciela, żebyśmy wiedzieli dokładnie.
Ale to
nie ze wszystkim
trzeba by wtedy
tak zrobić.
Prowadzić ewidencję kodów opon, to kolejna biurokracja.
To akurat były te opony z bardzo dobrego, drogiego samochodu i one były zarejestrowane i było...
Z drogiego samochodu?
Tak, z drogiego
samochodu. I ktoś zostawił w lesie?
Akurat...
Niesamowite.
To różnie bywa. Myślę, że do końca nigdy nie będziemy w stanie sprawdzić. No mamy problemy z odpadami budowlanymi, szczególnie firmy budowlane, które no, nie do końca wiedzą, że trzeba na przok przywieźć, albo im się nie chce, albo mamy limity też na przokach, jeżeli chodzi o odpady budowlane. Stąd tutaj no, myślę, że będzie ten problem, ale tutaj przede wszystkim edukacja. Edukacja no i kary, ale też nie takie kary, bo też widzimy, że że tutaj te kary sięgają nawet kilku milionów. I te firmy, które zakład mechaniczny, który dostanie kary na kilka milionów złotych za śmiecanie, to on się likwiduje, tak? I go nie ma. Tu jest też problem, żeby te kary były takie, żeby odstraszały faktycznie.
Broń atomowa.
To jest broń atomowa i te zakłady jakby... Bo z tym jest największy problem. Ja myślę, że mieszkańcy indywidualni, im się nawet nie chce tych śmieci do lasu wieść. Ale mi się wydaje, że największy problem to jest z takimi małymi zakładami, które muszą za te odpady płacić.
Dziękuję wam bardzo. Na razie robimy krótką przerwę. To Strefa Samorządowa w Radiu Gdańsk, dziś ze studia w Słupsku. Nasi goście, przypomnę, burmistrz Kępic Magdalena Majewska, radna Słupska wspólnie Beata Kątnik i Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. Do dyskusji wracamy za chwilę.
Strefa Samorządowa.
Za 22,5 minuty będzie godzina 10. Przypominam, dzisiaj Strefa Samorządowa ze studia Radia Gdańsk w Słupsku. Nasi goście, burmistrz Kępic Magdalena Majewska, radna Słupsk wspólnie Beata Kątnik i Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. To trzymamy kciuki, żeby ta rozszerzona odpowiedzialność producenta weszła w życie i żeby w końcu te rachunki... Jeszcze jedno zdanie właśnie. Waszym zdaniem, jeżeli wejdzie ten przepis, to rachunki w końcu za gospodarowanie odpadów dla przeciętnego mieszkańca się, nie mówię, że spadną, ale zatrzymają się na
jakimś... Uważam, że mieszkaniec wówczas będzie płacił mniej.
Tak,
mniej?
Ale plus system kaucyjny.
Okej.
Okay.
Obowiązkowo.
Dobrze, a co z tą wspólną odpowiedzialnością w gospodarstwach, że tak powiem, w budynkach wielorodzinnych, gdzie jedna osoba na rozrabia, a wszyscy płacą?
Myślę, że system kaucyjny też by to spowodował, że ale taki system przemyślany też by to spowodował, że tych odpadów będzie mniej i będą bardziej segregowane.
A które te opakowania powinny być objęte tym kaucyjnym? Pewnie szklane, czy pety też?
To już jest projekt, jest szklany. Tak. To
no
są
dobrze,
budynki,
ale to już ze dwa razy miało wejść w życie.
Tak. Obecnie to są butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, szklane butelki do 1,5 litra i puszki o pojemności do litra. te produkty mają być objęte.
I będziemy to oddawać i dostawać za to pieniądze, a może jakieś punkty do wykorzystania na zniżki, na przykład na PSZOK-ach albo dla samorządów.
No,
uzbieramy 1000 punktów i wygramy coś z Ministerstwa Klimatu.
W szkole podstawowej na wycieczki zarabialiśmy przez to, że zbieraliśmy makulaturę.
No ja zbierałem, pamiętam.
Każdy zbierał i fajne wycieczki były za to.
No może to jest jakieś rozwiązanie. Czy samorządy powinny się angażować w budowę mieszkań komunalnych, socjalnych, TBS-owskich, czy jakichkolwiek, czy z dojściem do własności? Magdalena Majewska jest tego najlepszym przykładem, bo budujecie. Ile się udało zbudować, ile kończycie?
Mamy mieszkania socjalne, komunalne, mamy TBS, mamy mieszkanie plus, teraz budujemy SIM. Myślę, że taki wachlarz mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb mieszkańców, sprzedajemy też działki pod budownictwo jednorodzinne. Myślę, że taki wachlarz jest konieczny, niezbędny w samorządach. W tej chwili na liście do mieszkań komunalnych mamy około 50 rodzin. Ta lista cały czas się zmienia, ale to pokazuje, że takie mieszkania są bardzo potrzebne. My mamy sporo osób, sporo młodzieży wkraczających w dorosłe życie, która wraca do nas, czy to z pieczy zastępczej, czy z domów dziecka. Dla nich musimy mieć takie mieszkania. Musimy mieć mieszkania chronione, także myślę, że obowiązkiem samorządów nie każdego stać. Mamy najdroższe kredyty hipoteczne w Europie, mamy drogie mieszkania. Myślę, że taką ofertę dla mieszkańców gminy powinny mieć. Oczywiście wszystko ze wsparciem państwa, bo my nie jesteśmy w stanie sami budować. Ale to, co robimy w Kępicach, praktycznie wszystkie budynki to są, wszystkie lokale to są ze wsparciem z różnych programów ministerialnych, czy to z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To, że w Mieszkaniu Plus, jeżeli zwolni się mieszkanie, mamy na to miejsce, na to jedno mieszkanie kilka osób chętnych, świadczy o tym, że te mieszkania są potrzebne. W tej chwili bardziej widzimy po tym, że mieszkania na wynajem niż z dojściem do własności.
Czyli jednak?
Jednak mieszkańcy trochę chyba się boją, nie ufają jeszcze.
Ale chcą być bardziej mobilni, że jak dzisiaj mieszkam tutaj, to nie będzie problemu, żebym się przeniósł w inne miejsca. Jak wezmę coś z dojściem do własności, to zawsze jest kłopot, bo zostaje jakieś zobowiązanie, które trzeba regulować.
Myślę, że boją się tych sum, które musieliby płacić za dojście do własności. Wolą.
A to jest dużo droższe od samego wynajmu?
Jest droższe na pewno.
Znacznie?
Jeżeli chodzi o SIM, to będzie to znacznie droższe. Dlatego myślę, że tutaj ten wynajem będzie bardziej atrakcyjny.
Ale tańsze niż kredyt hipoteczny taki na komercyjnym rynku? Czy to jest coś porównywalnego?
Myślę, że jeżeli chodzi o SIM, nie do końca nawet prezes SIM-u wie dokładnie, ile to będzie kosztowało.
To niedobrze.
Dlatego, bo nie wiemy za ile, za 15 lat, ile będzie wartość tego mieszkania, tak? A teraz mówi się o tym, że to mieszkanie
stare, aktualizowane?
Będzie aktualizowane.
To trochę dziwne,
dlatego tutaj skłaniamy się do tego, żeby tu jednak było te mieszkania, żeby były na wynajem.
Dawid Litwin.
W Potęgowie budujemy mieszkania socjalne, dysponujemy mieszkaniami komunalnymi i zaplanowaliśmy budowę kolejnych 12 mieszkań socjalnych. Uważam, że dobrze wywiązujemy się z tego naszego obowiązku i uważam, że dobrze, że pomagamy też tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Bo z całym szacunkiem nie jesteście za wielką gminą. Te 6 tysięcy mieszkańców to jest taka średnia krajowa i 12 mieszkań to jest niezły wynik.
No. Ale mamy też osoby, które potrzebują tego wsparcia. Przede wszystkim będziemy chcieli pomóc osobom z dziećmi, tak żeby stworzyć te warunki dla dorosłych i dla dzieci. Jesteśmy już po ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego i czekamy na podpisanie umowy. I ostatnio z radnymi gminy Potęgowo miałem dyskusję, czy powinniśmy myśleć o kolejnych, czy nie powinniśmy myśleć. Na pewno powinniśmy stwarzać warunki do inwestowania potencjalnym deweloperom, czy stwarzać warunki w zapisach planu ogólnego, czy miejscowych planach zagospodarowania dla naszych mieszkańców. Przypomnę, że kilka lat temu wprowadziliśmy taką uchwałę Rady Gminy Potęgowo, która pozwalała zakupić naszym mieszkańcom działkę gminną na preferencyjnych warunkach, w użytkowanie wieczyste. Za 20% wartości sprzedawaliśmy działki gminne. Wówczas mieszkaniec mógł się wykazać wartością działki rzeczywistą w momencie, kiedy zaciągał kredyt i było już go stać na wkład własny do kredytu.
Ale to jest tylko oferta dla mieszkańców już, czy tych, którzy chcą być mieszkańcami?
To była oferta dla mieszkańców w 2016 roku, jak dobrze pamiętam, to zrealizowaliśmy. Dla małżeństw warunek był taki, że jeden z małżonków nie przekracza 40 roku życia i że w ciągu 5 lat wybudują się
to
i zamieszkają.
To ageism, panie wójcie.
Jak ktoś
po 50 na przykład znalazł miłość życia, chce się osiedlić w Potęgowie, to
mieliśmy
co?
Mieliśmy wówczas w planie też budowę żłobka i przedszkola, więc to też zachęcić do tego, żeby zamieszkać na terenie naszej gminy i żeby te dzieci chodziły do żłobka i do przedszkola na terenie naszej gminy i wszystkie działki, które sprzedaliśmy, dzisiaj to są już domy, które prosperują, ci mieszkańcy się nie nie wyprowadzili, mieszkają, a dzieci uczęszczają
czyli
do naszych szkół.
Zafunkcjonowało. Ale też ja chciałam wam postawić takie pytanie, czy samorząd powinien budować, czy na przykład raczej skupić się na tym, żeby kupować gotowe już budynki, bloki, mieszkania i tak dalej.
Inwestycje prowadzone przez samorząd zawsze są droższymi inwestycjami niż te prowadzone na rynku lokalnym.
W tle jest taka sugestia, czy to nie jest tańsze rozwiązanie? Beata Kątnik.
Znaczy, ja myślę sobie, że jeżeli mówimy o deweloperce, to oczywiście musi być duży nadzór, jeżeli chcemy to zlecać na zewnątrz. No dlatego,
dobrze,
że
tylko ja sobie porównałem, bo na przykład budynki budowane w Słupsku, ja wiem, że też tam z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych kosztowały po chyba 6, prawie 7 tysięcy za metr budowa. Deweloperzy za tyle sprzedają już gotowce mają na tym marżę, muszą zarabiać.
No tak, ja jestem zwolenniczką tego, żeby budować, ale żeby budować z sensem. My w Słupsku niestety oddaliśmy dwie kamienice na Płowieckiej, które cieknie po nich, tak? Czyli jakość nie jest najlepsza i tu mamy duży problem po prostu z jakością budownictwa, z nadzorem. Jestem jak najbardziej zabudowaniem komunalnym. Czy to będą TBS-y, czy to będą deweloperzy, od których odkupimy te mieszkania dla osób niezamożnych, które będą mogły w tych lokalach mieszkać, jak najbardziej tak, ale tak jak powiedziałam, z dużym nadzorem mimo wszystko co do jakości tych mieszkań.
A są jakieś uwagi do tego bloku, który właściwie w całości miasto Słupsk kupiło na dywizjonu 303? Tam całą kamienicę kupiono na potrzeby komunalne i
chyba nie słyszałam.
No, a to budował deweloper.
Ale dlatego też mówię o... No, ale mamy przykłady, w których ludzie bezpośrednio kupują od deweloperów i są takie,
zawsze
a nie
tak jest,
inne,
niestety, to się zdarza.
Tak,
ale ja muszę powiedzieć, że Płowiecka i Ogrodowa to ten kwartał w Słupsku zyskał na tych wyburzeniach.
Oczywiście,
i na postawieniu
tak.
nowych kamienic. To wygląda bardzo efektownie.
Tak, no ale zmierzamy do tego, że czy miasto ma budować...
Czy angażować urzędników w proces budowlany? Czy
ja
raczej zamawianie
ale ja też pamiętam, kiedy TBS budowały i była bardzo dobra pani prezes, która tanio budowała i bardzo dobrze, ale też miała wysokie kwalifikacje zawodowe. Stąd myślę, że wystarczy dobrego menadżera dobrać w TBS-ach, zarządcę, który będzie pilnował tego interesu miasta. Natomiast na pewno budować i to budować, nie odchodzić od wind, ponieważ stajemy się społeczeństwem z niepełnosprawnościami, starzejącym się społeczeństwem. Ono jest dużo droższe, to budownictwo.
No, trzeba dołożyć milion złotych do każdego budynku.
Ale prawda jest,
koszty utrzymania.
Ale
tak.
Powiedzmy sobie
dozór
szczerze,
techniczny.
Że ja pamiętam, jak musiałam wnosić wózki moich dzieci na górę, a dzisiaj mamy taką technologię, która daje tą możliwość matce wjechania, że ona nie musi dźwigać i tego dziecka, i tych siatek, i tego wszystkiego. I pamiętajmy o tym, że te windy są potrzebne w tych mieszkaniach. Młodzi ludzie, czy będą chcieli, czy nie będą chcieli, to będą chodzili po schodach, tak?
Tylko, że ta sytuacja jest prostsza w większych ośrodkach, gdzie łatwo znaleźć dewelopera, który zbuduje taki budynek, ale wy sobie wyobrażacie na przykład, że samorząd mógłby zrobić taki deal, mówiąc kolokwialnie, że daje grunt, deweloper stawia budynek, samorząd odkupuje cały obiekt.
To jest możliwe, my w Kępicach też tak robimy. Też mieliśmy budynek, który kupiliśmy od dewelopera ze wsparciem z BGK-u, także to jest jak najbardziej możliwe. Jeżeli chodzi o windy, programy ministerialne, z których chcemy otrzymać pieniądze, nie wiem jak będzie w Potęgowie, tam już ten warunek windy jest. Teraz te SIM-y, które
nawet
budujemy...
Nawet na budynkach niższych niż 4 kondygnacje?
Dokładnie, u nas SIM-y dwa piętra i w każdej klatce jest winda, no, ale widzimy potrzeby, to o czym mówiła pani radna. Większość osób, społeczeństwo się starzeje, tu trzeba spojrzeć na demografię.
Ale młodzi są
z niepełnosprawnościami, tak. Ale nawet dziecko w wózku, czy
zakupy, dziecko zakupy, pod pachę i wózek.
Także windy, niestety, to jest inwestycja jest dużo droższa, ale też i później w budowie, ale i też koszty utrzymania, no bo przeglądy wind to są
ale jakość funkcjonowania.
Ale jakość funkcjonowania i patrząc na to jest już...
Komfort, standard życia, tak?
Tak, to jest, uważam, że to już powinno być.
No, ale to jest też podstawa, no bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żeby ludzie zakładali rodziny, kiedy nie mają gdzie mieszkać. mieszkać.
Dokładnie. Tak, tylko trzeba sobie zdać z tego sprawę, że my też ponosimy jako samorządowcy podejmujący te decyzje, te wysokie koszty negatywnej opinii społecznej.
To znaczy?
Tak, budujemy w wysokim standardzie, budujemy już z pompą ciepła, czy z panelami fotowoltaicznymi, z osobnymi miejscami na zagospodarowanie odpadów i częstokroć nasi mieszkańcy nie mają takich warunków, a ciężko pracują, czy mąż i żona ciężko pracują, mają na utrzymanie
swoje dzieci. I zarzut jest taki,
dzieci,
że komunalne mieszkanie jest w wysokim standardzie,
w wysokim standardzie i rozdajemy tym osobom, tak? Więc to tutaj naprawdę zadowalamy tą grupę bardzo potrzebujących osób,
ale jakbyście nie budowali, też bylibyście krytykowani.
Ale my w Kępicach tak robimy, że te mieszkania o wyższym standardzie, te nowe, komunalne, zamieniamy po prostu osoby, które mają tą dobrą historię w naszych budynkach komunalnych, a niższy
standard. Czyli nie mają zadłużenia,
utrzymywali płacą,
dobrze, tak?
Tak, utrzymywali,
nie było,
dbali o
nie
mieszkanie.
Nie było kłopotów z zagospodarowaniem odpadów.
Dokładnie, remontowali to mieszkanie, także głównie, a mamy tyle mieszkań komunalnych, że jesteśmy w stanie jakby kontrolować to, czyli nie dajemy tym osobom jakby, które mają tą złą historię, z którymi jest problem, one bardziej tutaj, dlatego uważam, że ważne jest, żeby gmina miała różne standardy mieszkań.
To jeszcze jedno słowo, a co z ludźmi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, nie wiem, student, związali się ludzie, nawet wzięli ślub, zaczęli pracować, no nie mają żadnej historii, jeszcze trudno ich ocenić, tak, czy oni są wiarygodni.
Mamy Mieszkanie Plus, mamy SIM-y, także tu mamy TBS, także są możliwości, oczywiście każdy może się tutaj zakwalifikować, komisja mieszkaniowa ocenia, czy tą osobę umieścić.
No bo to jednak jest ryzyko, bo nie znamy
liście.
Człowieka, tak?
Jest ryzyko, ja myślę, że w takich gminach jak Kępice czy Potęgowo, my tych mieszkańców jednak znamy.
No, okay. Proszę Państwa, wróciła dyskusja, czy utrzymywać dwukadencyjność w samorządach, czyli wybór burmistrzów, wójtów i prezydentów. Sporo skłania się ku temu polityków, żeby tę dwukadencyjność znieść.
Ale sporo,
żeby utrzymać. Beata Kątnik, pani zdaniem to jest dobre rozwiązanie, takie regulujące rynek samorządowy, czy jednak ta dwukadencyjność powoduje, że na przykład dobry włodarz przestaje zarządzać swoim samorządem, no bo przepisy na to nie pozwalają.
Myślę, że jest to bardzo dobry sposób. Ja bym rozszerzyła o kadencyjność radnych i parlament. I to daje...
Czyli
taką...
posłów też tylko na dwie kadencje?
Oczywiście,
oni
że
sobie
tak.
tego nigdy nie zrobią.
Nie zrobią.
Tak, natomiast myślę sobie, że to jest też wyzwanie dla takich samorządowców, którzy ze mną dzisiaj są w studio, bo mogą zmienić na kolejne dwie kadencje, na przykład przyjść do Słupska i dobrze zarządzać. Myślę, że Słupsk bardzo by zyskał dobrych gospodarzy.
Dziękujemy za zaproszenie.
Którzy
ale to też jest tak, że ludzie są związani ze swoim lokalnym środowiskiem i czasami trudno sobie wyobrazić, żeby włodarz z gminy A nagle zaczął zarządzać gminą B.
Mieszkaniec Potęgowa zarządzał kilkanaście lat miastem Słupsk.
To taki był?
Prezydent Kobyliński.
A tak, ale też mieszkał w Słupsku, to trzeba... Podkreślał to wielokrotnie Magdalena Majewska.
Ja
rozmawiałem z panem prezydentem Kobylińskim o tym dziesiątki razy.
Ja myślę, że to trzeba... Nie da rady tego w jednym zdaniu, wiadomo, określić. Mamy prawie 2,5 tysiąca gmin na terenie. Ja widzę na terenie naszego kraju, ja widzę trochę teraz taką nagonkę. Na wczoraj taki tekst czytałam w tygodniku, w poważnym tygodniku opiniotwórczym. Nagonkę na wójtów, burmistrzów, że swoje księstwa robią. Tak. Widzimy, że jak ta reforma była wprowadzana, spotkała się z ogromną krytyką. Teraz jak ma być zmieniona, to ta krytyka jest tak samo ogromna. Ja uważam to, co powiedziała pani radna. Okej, dwukadencyjność, ale wójtów, burmistrzów, prezydentów, wiadomo, ale parlamentarzystów. Szczególnie. Być może i radnych.
Jak wszyscy, to wszyscy.
Ja mogę podać za przykład. No, widzimy gminy rządzone od wielu lat przez tych samych wójtów, burmistrzów. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o gminy, to ten wybór jest jak najbardziej transparentny. Jeżeli chodzi o wójta, burmistrza, prezydenta w wyborach bezpośrednich. Jeżeli chodzi o wybory do parlamentu, tam już nie do końca, bo tam w dużej mierze decyduje pozycja w partii i miejsce na liście. I tu wiem, że te algorytmy różnie się liczy, a tutaj te wybory na wójta, burmistrza, prezydenta są jak najbardziej transparentne. Kto dostanie więcej głosów, ten przechodzi, ewentualnie jest druga tura. jeżeli chodzi o to, czy tam jakieś budujemy księstwa, czy coś, my jesteśmy stale kontrolowani. Co 4 lata kontrola RIO, teraz mamy kontrolę NIK-u, uchwały wszystkie nasze przechodzą przez sito i w urzędzie u wojewody i w prokuraturze, także Rada ma też kompetencje,
komisja rewizyjna,
komisja skargi wniosków.
Mieszkańcy piszą w mediach społecznościowych.
Także moim zdaniem, jeżeli chodzi akurat o wójta, burmistrza, prezydenta, to nic się nie da ukryć, szczególnie w takich gminach jak nasze, gdzie do 10 tysięcy mieszkańców, gdzie radni sprawują, uważam, że skuteczną kontrolę nad działaniami. Dodatkowo ten system cały kontroli. Ja sobie nie wyobrażam, jak wczoraj czytałam w Polityce, że jakiś prezydent czy burmistrz nie przychodzi na sesję, bo radni mu nie udzielą...
absolutorium?
Nie udzielą mu absolutorium.
Wotum
i droga
zaufania?
Do referendum otwarta. Tak. Widzimy w miastku referenda, też się udają. Ale czy w miastku dobrze było, że w ciągu jednej kadencji było 3 włodarzy? Czy na przykład porównać gminę Tuchomie, gdzie wójt rządzi od wielu lat i dla mnie jest przykładem dobrego rządzenia.
Ale pani burmistrz, no, myślę, że to pani robi odniesienie do własnej osoby, rzetelnej pracy, takiej solidnej, bo przecież gmina się bardzo rozwinęła za pani czasów. Natomiast ja swego czasu jeździłam, przeprowadzałam kontrole i audyty w różnych gminach. No i te księstwa jednak powstały.
I jak długo, pytanie?
I samorządność się wypaczyła. I ja patrzę nawet po własnym mieście, w którym jako radna zadaję władzy pytanie i nie dostaję odpowiedzi.
Ale jest droga odwoławcza, jeżeli pani nie jest zadowolona z odpowiedzi, to jest samorządowe kolegium odwoławcze, a potem wojewódzki sąd administracyjny.
Przykro mi bardzo, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, jest proces. Natomiast ja jako radna nie dostaję informacji. No i cóż mogę zrobić?
Może pani skorzystać z tych narzędzi?
No właśnie nie.
Bo musimy kończyć. Jeszcze Dawid Litwin, żeby się wypowiedział w tej sprawie.
Chciałbym powiedzieć, że jako samorządowiec nie jestem przyspawany do tego stolika, a tak w opinii publicznej takie stwierdzenia można usłyszeć. Ja w Potęgowie nie słyszałem, ale jak z kolegami, koleżankami samorządowcami rozmawiam, to takie informacje docierają. Trzeba pochylić się nad tym, przede wszystkim, czy ten zapis o dwukadencyjności jest zapisem konstytucyjnym. Bo Konstytucja, 3 rozdział, mówi o tym, że każdy obywatel ma prawo czynne i bierne wyborcze. Bierne prawo powinno pozwalać każdemu na kandydowanie. Nas tej możliwości ograniczają. Jeżeli jest to przepis niekonstytucyjny, to wówczas trzeba by zmienić zapisy konstytucyjne, czyli 307 posłów, którzy wprowadziliby zmianę do
konstytucji.
Panie wójcie,
podejmie Trybunał taką uchwałę, a część polityków stwierdzi, że to żaden Trybunał i nie będzie tego honorować.
Ale my zawsze działamy w granicach prawa i na podstawie prawa, więc ten zapis też powinien zostać sprawdzony pod kątem zgodności z konstytucją. Jako menadżerowie z doświadczeniem zarządzania osobami, zarządzania projektami, jako te osoby, które reprezentują samorząd, ja to nazywam wielobranżowe przedsiębiorstwo, na pewno poradzimy sobie na rynku pracy i myślę, że będziemy tymi atrakcyjnymi osobami na rynku pracy, a kadencyjność, jeżeli miałaby zostać w samorządzie, też powinna zostać wprowadzona do parlamentu, tylko parlamentarzyści zdają sobie sprawę z tego, że na 2,5 tysiąca samorządowców, to na pewno z 30% będzie chciało wystartować, spróbować swoich sił, przenieść swoje doświadczenie.
To może to zniesienie tej dwukadencyjności ograniczy zainteresowanie startem do parlamentu.
Ale to też trzeba wiedzieć.
Drodzy państwo, musimy kończyć, bo za chwilę Barbara Kopaczewska, która realizuje program, zrobi mi coś niedobrego.
Wesołych świąt.
Ale nie, to tylko żartowałem. Tak. Burmistrz Kępis Magdalena Majewska, radna słów wspólnie Beata Kątnik i Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. Przemek Woś, dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego na święta państwu życzymy. To była strefa samorządowa ze studia Radia Gdańsk w Słupsku.
Strefa samorządowa.